Monika Hemperek, witam w kolejnej godzinie licencji na życie. Rozmawiam z Agnieszką Kwiatkowską, pedagog, terapeutką, a dzisiejszy temat to powrót do normalności po tym roku pandemii, gdzie odczuliśmy izolację, odosobnienie, lęki różnego rodzaju, przerażenie, spotkanie z bardzo trudnymi wydarzeniami. Ale też wiele osób odkryło w sobie naprawdę ogromne moce. Okazało się, że potrafimy się przebranżowić, że potrafimy wykorzystać swój potencjał i mimo tego, że mamy różne obostrzenia, dajemy radę, że my Polacy, można powiedzieć, jesteśmy tacy zdolni w kryzysie, że sobie naprawdę dajemy radę. Oczywiście wiele osób ma do tej pory trudności finansowe. Życzymy Państwu, żeby też sytuacje szybko wróciły do normalności, żeby Państwo sobie dawali radę. Ale tak naprawdę wielu z nas odkryło, że jest w nas siła, że jest w nas ogromna moc i to jest taki potencjał, z którym możemy iść w przyszłość. To jest taki piękny bagaż. Wiele osób też odkryło, że się czegoś boi, że sobie nie daje rady i do tego jak najbardziej też przecież mamy prawo i to jest też jak najbardziej autentyczne. I właśnie o tej autentyczności, o tych różnych emocjach, o szczęściu, które też jest emocją. To czy,
oczywiście.
Właśnie, czy my się czujemy szczęśliwi pomimo różnych trudności? Czy my potrafimy dostrzec szczęście w takich małych, drobnych gestach, sytuacjach, słońcu, które świeci? Jak to z tym jest?
Ojej, no bardzo ważne pytanie w tej sytuacji, kiedy wychodzimy z trudnej sytuacji, często z cierpienia, ale też mi teraz się skojarzyło i przypomniało, że ktoś Buddha mówił, że to cierpienie rozwija. Echelberger zawsze powtarzał, że trzeba wyjść z komfortu, żeby się rozwinąć, żeby dostrzec siebie, więc tą sytuację możemy po prostu też wziąć na proces rozwojowy.
Czyli żeby wyjść z komfortu, że wtedy się rozwijamy, tak. Kiedy jest trudniej, tak?
Oczywiście, że tak. Uczniowie, którzy dostają piątki czy szóstki, nie zawsze się rozwijają, rozwijają swój potencjał, bo są pewni siebie, a uczniowie, którzy mają różne oceny, oni wtedy najwięcej pracy w to wkładają i największe mają czasem osiągnięcia. I to nie osiągnięcia tu, teraz, tylko za kilka lat, bo są cierpliwi, są wytrzymali. A uczniowie, którzy zyskują cały czas jednolite oceny, oni nie są przygotowani na różne sytuacje losowe i wtedy się gubią mocno. I teraz właśnie mi tak przyszło do głowy to, że to właśnie te trudne sytuacje powinny nas rozwijać i nawet jak powiedziałaś, że nawet sobie dajemy radę jako Polacy, my jesteśmy w ogóle zdolni, dlatego że byliśmy zawsze pracowici. I
nie jeden kryzys przeżyliśmy.
Dokładnie i ten też przeżyjemy, natomiast jest bardzo ważna wiara w siebie i w to, że sobie damy radę. Nie wiemy jak, nie zapewniajmy siebie, że będzie dobrze. To zobaczymy, czas pokaże, natomiast też w tym okresie dużo relacji się poprawiło, bo skłócone rodziny zaczęły nawiązywać relacje, bo się bały, że mogą się więcej nie zobaczyć. Niestety nie było żadnych przyjęć, większych imprez, wszystko było zamknięte. W niektórych sytuacjach to tylko były kontakty telefoniczne i tutaj poprawiały się relacje, te właśnie skłócone, tony złości, nienawiści. Ludzie zaczęli sobie wybaczać, przebaczać. To też jest ten plus, ale ty też zadałaś to pytanie, to szczęście, co to jest szczęście? No, zobacz Monika, że tak na prostą sprawę jest to bardzo ciężko odpowiedzieć. Łatwiej jest nam odpowiedzieć, czy to jest depresja, bo wszędzie o tym mówią. Nawet jak ostatnio prowadziłam zajęcia z młodzieżą o depresji, no to sobie wszyscy wygooglali i mi pięknie przekazali definicję a la Google. Ale jak się zapytałam szczegółowo, to już nie wiedzieli, ale wiedzą. My wiemy. Natomiast szczęście z tym. Szczęściem to jest właśnie to jest subiektywne odczucia, ale czy od wewnątrz, czy na zewnątrz to odbieram? Czy to jest uzależnione od moich emocji, przeżyć? Czy w każdej sytuacji sobie radzę, jestem z tego zadowolona? Czy szczęście uzależnia od tego, że muszę mieć w garażu Jaguara? I to jest dla mnie ważne. Każdy z nas jest w różnych sytuacjach, po różnych doświadczeniach, przeżyciach i to szczęście będzie sobie ujmowało całkiem inaczej, ale szczęściem kompensujemy sobie również braki. Ale mi teraz przyszło do głowy taka opowieść bardzo fajna i przyjemna, do której ja często wracam, do której sobie zaglądamy z pacjentami i myślę, że zachęcę również Państwa, żeby spojrzeć na to opowiadanie i przyjrzymy się sobie właśnie, czym jest to szczęście, jakiego szczęścia ja potrzebuję. To jest taka historia o chłopcu, który dał się do pałacu młodego króla, żeby dowiedzieć się, czym jest szczęście. Gdy tam przybył, mędrzec dał mu łyżkę oleju i zachęcił, żeby zwiedził jego pałac, uważając przy tym, by nie uronić ani kropli. Chłopiec wpatrzony w łyżkę przeszedł wolno przez wszystkie komnaty i korytarze. Gdy powrócił do mędrca, ten zapytał go: jak ci się podobał mój wspaniały zamek? Młodzieniec popatrzył się i stwierdził, że niczego nie widział, bo całą drogę uważał, żeby nie wylać oleju. Wtedy sędziwy król polecił, by po raz drugi przeszedł się po zamku i tym razem poznał jego piękne wnętrze. Kiedy młody człowiek ponownie stanął przed mędrcem, na łyżce nie było ani śladu oleju, ponieważ urzekły go obrazy wnętrza pałacu. A przyjmijmy, że tym pałacem jest nasze wnętrze. I po czym my spacerujemy? Czy chcemy zobaczyć nasze wnętrze, czy będziemy właśnie patrzeć na łyżkę oleju i nie będziemy chcieli zobaczyć naszego wnętrza? A tą łyżką oleju przypuśćmy, że będą te czynniki zewnętrzne. Na co zwracamy uwagę? Czy chcemy? I czym jest to szczęście? Czy to szczęście wewnętrzne, czy właśnie to zależne od czynników zewnętrznych? Co mam? Gdzie jestem? I teraz zobacz, Monika. Proste opowiadanie. Jak się to wysłuchało?
No bardzo dobrze. Mi pana Wojciecha się zawsze dobrze słucha i czyta.
Ja od razu wie, że to tak. Z książki Alchemia. Bo tajemnica szczęśliwego życia leży w tym, by dostrzegać piękno świata, nie zapominając właśnie o wnętrzu swoim. Nie patrzeć się, gdzie tylko jestem, gdzie mogę być, ale jakie mam wnętrza.
No właśnie, to ja tutaj nawiążę do tematu, w którym ty jesteś ekspertką, czyli snów. Bo zdradzę słuchaczom, że jesteś wybitną specjalistką od snów, tutaj jeszcze inni psychoterapeuci cię polecają i rzeczywiście rozwijasz się w tej dziedzinie.
Uwielbiam. No właśnie,
nasze wnętrze ukazuje się bardzo często właśnie w snach.
Tak.
Dlaczego?
Bardzo. Dlatego, że sny nam pokazują nasze życie. Poprzez symbole, metafory i to, co przeżywamy na co dzień, to się pokazuje we śnie. My nie rozumiemy tych snów, dlatego, że my się boimy, bo często mamy koszmary. Ale popatrzmy się na ten stan rzeczywisty swojej sytuacji, gdzie my jesteśmy. Jeżeli tracimy coś, mamy wiele niekorzystnych emocji, złości, to nie przyśni nam się raj. Przyśni nam się po prostu jakiś koszmar. Coś nieprzyjemnego, jakieś smoki, węże, które pokazują nam oblicza naszej psychiki. Z czym się spotykamy, z jakimi emocjami. Ale też sny pokazują nasze wartości, czy się oddalamy, czy się przybliżamy. COVID był naprawdę świetną sytuacją do przybliżenia wartości. Do zatrzymania się i zwrócenia na to, gdzie jestem. Czy mam w sobie wartości, czy nie. Jaki ja mam swój pałac? A może to jest rudera? A może po prostu śpię w namiocie?
Ale rzeczywiście w snach to nasze wnętrze pokazuje się właśnie za pomocą też wnętrz, konkretnych komnat, jeśli to są pałace, zamki, albo ruder, albo różnych innych
okoliczności. No tutaj radzimy Państwu właśnie, że naszą osobowość, wnętrze będzie pokazywane przez różne pomieszczenia, jakie śnimy. To właśnie będzie często nasze wewnętrzne pomieszczenie. I kiedy ja pokazuję pacjentowi, że właśnie takie jest jego wnętrze, no to jest przerażenie. No nie zwracam na to uwagi, bo myślę, że kolejne piękne auto, wyjazd gdzieś, to jest to, ale nie czuł nigdy szczęścia. Coraz bardziej był smutny, coraz bardziej depresyjny. Zobaczmy, jak często są stawiane diagnozy depresji. Ja nie mówię, że osobiste, kiedy ja stwierdzam sama sobie, że mam depresję, bo tak samo mogę sobie powiedzieć, że mam różyczkę albo coś innego. Ale chodzi mi o te fachowe. I ten komfort psychiczny pojawia się w snach. I tutaj nasza osobowość, nasze wnętrze będzie pod postacią budynku. I dlatego właśnie zależne jest nasze szczęście od wnętrza naszego. Jakie mamy? Czy to się łączy? Czy jak na zewnątrz wyglądamy pięknie, obwieszeni złotem, klejnotami, czy tak samo będzie w środku? A w środku może będzie strzecha po prostu zwyczajna. A może my nie potrzebujemy luksusu do szczęścia, tylko zwyczajności, prostotę.
A jak się pracuje z pacjentem, który nagle w snach odkrywa różne wartości?
Ojej, bardzo fajnie, bo to jest jakby dostał gorączki. Nigdy się nie spodziewał czegoś takiego. To jest przepiękny widok, kiedy to, co straciliśmy na rzecz cywilizacji, pędu za życiem, z orderami, w pewnym momencie sen mówi w bardzo prosty sposób, że nie. Że to nie jest ważne. Jest ważne całkiem co innego. Proste życie, proste jedzenie. A ty się żywisz tym, odżywiasz się tym, to nie to. Nieświadomość nasza pokazuje często nam, jak powinniśmy funkcjonować. Tego my nie słuchamy, a przede wszystkim nie wiemy, co znaczy. My stawiamy przede wszystkim finanse, zawód za priorytet. I od tego uzależniamy siebie i wszystko. Jak mam pieniądze, będę szczęśliwy. Jak nie będę miał pieniędzy, będę nieszczęśliwy. I wszystko inne tracimy, podporządkowujemy za pieniądze. Nawet ja słyszę, że ludzie wybierają studia, zawody tylko ze względu, żeby zarobić dużo pieniędzy.
Albo zadowolić rodziców też.
No bo oni wybierają, więc jak oni mówią, że będę bogata i będę szczęśliwa, to ja im wierzę. No ale do pewnego momentu, kiedy ja zaczynam to osiągać, to mi się nie podoba, bo to nie tak miało być. A psychika, nasza nieświadomość, no i też jaź, która tworzy sny, a jaś to jest ta pełnia, całkowitość, z którą się rodzimy, i ona nam mówi, czego nam brakuje, czyli sny są też kompensacyjne, wyrównują nam braki. I na to trzeba bardzo zwrócić uwagę, że jeżeli mi się śni rudera, czy jakieś inne wnętrze, to popatrzmy się, co jest w środku. I nie uciekajmy od tego, tylko zbudujmy to, co powinno być w nas, czego pragniemy. No a czego pragniemy dla siebie? Czy w ogóle wiemy, czego pragniemy dla siebie?
No właśnie, jeśli w snach pojawiają się nam jakieś wskazówki, mówiłaś o tym, że czasami bardzo wprost, podpowiedzi, tak, jak się odżywiać, po jakie wartości sięgnąć. Warto się po przebudzeniu zastanowić, spisać taki sen?
Ja myślę, że każdy sen warto zapisać, a ostatnio miałam pacjenta, który miał sny bardzo ostrzegawcze. No dla mnie były to sny na poziomie takim, albo się zmieni, albo niestety sam się unicestwi. I bardzo głęboko wziął sobie moje sugestie, ale też byłam pełna podziwu, że mężczyzna, który zwrócił uwagę na sny. My omijamy to, my lekceważymy sny, my lekceważymy w ogóle sygnały snów. Co to jest? Są jakieś bzdury, bo skupiamy się na czymś innym, bo to muszę mieć, tamto muszę mieć, to muszę osiągnąć, a psychika krzyczy, tak często nasze ciało krzyczy, bo już się rozsypuje. A my tego nie słuchamy, bo jesteśmy w amoku uzależnienia finansowego. Zdobywać jak największe sukcesy życiowe, finansowe i tyle. Odcięci jesteśmy na poziomie głowy, ciała. Więc jak nieświadomość wysyła nam ostrzegawcze sny, my to bagatelizujemy. Natomiast ten pan, ja byłam w szoku. Pierwszy raz to mi się zdarzyło, kiedy przyszedł z notesem snów i wyłożył mi wszystkie sny, które były straszne po prostu. I okazało się, poszliśmy w dobrym kierunku, bo jeżeli nie zastosuję tego, co nieświadomość mówi, symbolami oczywiście, no będzie z nim bardzo krucho. To też są te sygnały przez sny. Jeżeli będziemy oczywiście w kontakcie ze swoją nieświadomością, a nieświadomość, tak już jak kiedyś mówiłam, to jest jak nasza taka piwnica. A my zaglądamy do piwnicy.
No właśnie, piwnica, nieświadomość, to są takie pojęcia średnio do nas przemawiające, ale jeśli powiemy, że to gdzieś z duszy płynie, może tak, możemy tak uznać?
Pewnie, że tak. Jest to łagodniejsza wersja, ale niech płynie, tylko żebyśmy jeszcze wiedzieli, co płynie i co nam mówi.
No właśnie, mówisz o tym ciele, że ciało sygnalizuje, ale no ciało to się najłatwiej tłumi, prawda? Można na przykład, nie wiem, rzucić się w sport, albo właśnie upić, albo...
Ale zobacz, to jest kolejna ucieczka. Mhm. Od ciała, od psychiki, od emocji. My jesteśmy mistrzami w uciekaniu od siebie.
Mhm. Tacy ale lękowcy.
Myślę, że tak, ale nie do końca, że tylko lękowcy. My nie chcemy zobaczyć siebie do końca. My znamy sąsiada, my wiemy, opiszemy kogoś, ale jak opisać siebie, to nie. Często jak zadaję bardzo proste pytanie, jaki jestem, to jest cisza, co łzy. Teraz mi przyszło do głowy, bo nie wiem, czy się orientujesz w nowoczesnych naborach do pracy.
No na szczęście nie, no ale posłucham.
I co myślę, że bardzo ważne, jeżeli słuchają nas rodzice, jak bardzo ważne są kompetencje emocjonalne i wyposażyć dzieci w emocje, w kompetencje emocjonalne, w relacje, w tworzenie relacji, gdyż coraz częściej na rozmowach kwalifikacyjnych są robione testy psychologiczne, testy kompetencji emocjonalnych. I wypełnia się kilkadziesiąt pytań, po których po prostu wychodzą statystycznie nasze kompetencje psychologiczne. I wychodzi, czy jestem cholerykiem, czy nie, czy jestem postacią stabilną, czy jestem emocjonalną, czy nie, czy jestem zimnym braniem emocjonalnym. No wszystko wychodzi jak na tacy i wtedy pracodawca przyszły widzi, kogo przyjmuje do siebie. I jakiej postaci poszukuje. Czy poszukuje introwertyka, czy ekstrawertyka. Ale tu już nic nie sprzedamy więcej. I wcale nie interesuje ich CV, gdzie ukończyliśmy uczelnię, interesują ich komponenty emocjonalne. Bo oni chcą mieć teraz człowieka zdrowego psychicznie do pracy, a nie chorego. To nie tylko, że boli mnie ręka, noga czy żołądek i nie idę do pracy, ale jeżeli mam depresję, jestem osłabiona psychicznie, nie daję sobie rady, to ja nie jestem dobrym pracownikiem dla mojego szefa, bo ja słabiej wykonuję polecenia. Moja głowa jest gdzie indziej. Ja myślę, że to już będzie normą za 10-15 lat, kiedy starając się o pracę, będą bardzo ważne nasze kompetencje emocjonalne i nawet na takich rozmowach będzie psycholog, który będzie oceniał nasz status emocjonalny. Czy nadajemy emocjonalnie do pracy, czy nie, bo wariatów ani nie chce do pracy, ani też osób zbyt słabych, zalęknionych. Więc teraz zdrowie psychiczne coraz bardziej jest w cenie.
Czuję, że
się przekłada na organikę.
Czuję, że zachęcasz do tego, żeby ludzie wejrzeli w siebie sami, żeby się zapytali siebie samych. Jest tyle książek przecież, które podpowiadają, jak to robić. Teraz mi przyszła do głowy książka pani Kruk z Lublina, którą tu kiedyś gościłam, też zawierająca wiele ćwiczeń właśnie odsłaniających to, jakimi ludźmi jesteśmy, kim jesteśmy. Chyba pod tytułem ja, czy kim jesteś, na pewno Państwo znajdą. No i jest wiele książek, po które
jest
nawet
wiele,
mogą
ale
Państwo sięgnąć.
Jak już zaczęłaś o książkach, to ja zachęcam do takiej bardzo prostej, przesympatycznej, napisaną przez Tinę Oziewicz, Co robią uczucia. Przepiękna książka i tu już uchylę rąbka. Na przykład Smutek otula się kocem. Kompleksy buduj...
Co robią uczucia, taki tytuł?
Tak, jest przepiękne ilustracje. Kompleksy budują klatki. Króciutkie opowieści z pięknymi rysunkami. Radość skacze na trampolinie. Ale tu się jeszcze odniosę do innej postaci, którą znamy z bardzo znanych książek. Janusz Leon Wiśniewski, który przepięknie teraz pisze o emocjach, uczuciach. Jedna książka to są uczucia. To są przepiękne, krótkie opowiadania, gdzie językiem emocjonalnym opisuje różne wydarzenia. Przepiękny nawet prezent dla kogoś, nawet dla dziecka. Ja często czytam nawet swoim pacjentom takie opowiadania i z wielką czułością przyjmują. I wtedy się pochylamy, co czuję, jakie uczucia. Bo bardzo trudno jest nauczyć kogoś uczuć, jeżeli była wymagana piątka z polskiego albo z matematyki. My nie umiemy uczyć emocji, uczyć, bo sami tego nie potrafimy. Jeszcze jedna bardzo fajna książka również Janusza Wiśniewskiego, którą napisał z Eweliną Wojdyło. To jest o siedmiu krasnoludkach, które nigdy nie spotkały królewny Śnieżki i inne prawdziwe opowieści. Przecudna książka. Zachęcam, żeby ją mieć sobie po prostu koło poduszki. Jest bardzo dużo pięknych, przepięknych książek, które w tym momencie są spisywane, wydawane. W bardzo prosty sposób opowiadają o naszych uczuciach, emocjach, to czego się boimy.
Czyli rozczulać się, rozczulać i jeszcze raz rozczulać, tak?
To z punktu... Ale też się składać, bo żebyśmy nie stali się sentymentalni, bo sentymentalność nie ma nic wspólnego z uczuciami, złością, ucieka od złości. Bardzo ważna jest u nas złość, bo nawet jak w COVID-zie się wkurzyliśmy na pewne rzeczy, to też potrafiliśmy się ogarnąć szybciej. Więc każda emocja jest bardzo ważna.
Albo zawalczyć.
Pewnie. No wyobraźmy sobie, czy możemy sobie stworzyć jaguara, który nie ma pazurów, czy kłów. Nie wyobrażam sobie jaguara, który w dżungli żyje, nie ma pazurów i kłów.
A jaguary są potrzebne.
Bardzo. Jeżeli mamy takiego wewnętrznego jaguara, który sobie radzi czasami z gadami różnymi, to jest bardzo potrzebne.
A gadów ci pani nie brak?
Nie brak i są wszędzie i potrafią się pięknie przemieszczać. No niestety gady atakują z ukrycia. Więc tutaj te pazury są nam bardzo potrzebne, kły, więc nie możemy sobie je niszczyć, a wręcz przeciwnie, tylko wiedzieć, kiedy je używać.
No właśnie, czy państwo słyszą, jakim my językiem ze sobą rozmawiamy? Tu są i bajki, tu są i zwierzęta, ale to wszystko się państwu może pokazywać w snach. To wszystko państwo mogą wyczytać w różnych baśniach. To się państwo może właśnie przypominać. To są opowieści, które słyszeli państwo od babci, od dziadka, od mamy.
Właśnie.
Tak, ale też rzeczy, które się państwu potrafią przyśnić. I właśnie ważne są te zwierzęta, które się śnią, bo one też odwzorowują naszą naturę.
No i też pokazują naszą złość, albo to, że może nie mamy złości, nie umiemy się bronić. Jesteśmy ofiarami. Sny są bardzo ważne i jakie zwierzęta nam się śnią, czy mrówka, może jaguar mi się przyśni, a może lew, a jeszcze jest masa innych zwierząt, a może ptak rajski mi się przyśni. One symbolizują nasze instynkty i nas. I też po prostu jakim ptakiem czy zwierzęciem byliśmy w trakcie COVID-a. Jak sobie dawaliśmy radę właśnie w tych trudnych sytuacjach. Czy wypuszczamy właśnie z naszego podziemia to zwierzę, które jest nam potrzebne.
Jak będzie...
W ogóle mamy jakieś zwierzęta w sobie.
I ważne, jak będziemy sobie radzić teraz.
Ależ oczywiście, żeby myślę, że trzeba to tak powoli i rozsądnie wszystko, żeby też, to też mi się jakieś skojarzenie nasuwa, nie zachować się jak pies urwany z łańcucha, że w tym momencie do restauracji, tu i tam, wszędzie, żeby skompensować, bo te braki emocjonalne na poziomie relacji były bardzo duże i pacjenci się skarżyli na brak kontaktów, na brak możliwości wyjścia gdzieś. Niektórzy unikali kontaktów, uciekali, bronili się przed tym. No i taki ten dyskomfort, więc mamy, ja osobiście też odczuwałam wielokrotnie brak spotkań, brak takiego odwiedzania siebie nawet. I to w nas jest, żeby nie poszło to w drugą stronę i będziemy po prostu bez opamiętania kompensować swoje braki. Myślę, że warto jest też posłuchać swoich snów, co one mówią, o czym one mówią. One są bardzo ważne. To jest taka druga część nas i teraz tak, czy chcemy się zakumplować naszymi snami, zrozumieć, czy po prostu potraktujemy tak logicznie, głową, że nie, oczywiście nie. Ja się nie słucham snów. No to wtedy wychodzi na to, że jesteśmy odcięci od brzuszka, czyli od brzuszka emocjonalnego. Mhm. Bardzo źle.
Mhm. Ja się nie słucham snów. To może można zrozumieć mylnie, że snów trzeba się słuchać. Może inaczej, może warto je rozumieć.
A nawet spojrzeć, Monika. Mhm. Po prostu spojrzeć, bo ja nie muszę wiedzieć, co się śni. I symbole są bardzo trudne do odczytania, nazwania ich. Naprawdę potrzeba dużego wysiłku, znajomości, żeby dobrze zinterpretować sen, bo one mają też różne znaczenia archetypowe.
No tak, ale jeszcze przecież każdy ma tą swoją intuicję i na swój sposób to rozumie. I to chyba pierwotnie jest najważniejsze.
Jeżeli mamy i dbamy, to się zgodzę. A jeżeli nie mamy, to nie słuchamy się intuicji. Intuicja to jest ten nasz taki wewnętrzny głos i często nie mamy, bo jest zagłuszony pod rupieciami jakimiś. I z tą intuicją jest różnie. My się nie stajemy intuicyjni, dlatego że inwestujemy w cywilizację, w różne sprzęty i mają GPS, ma nam wszystko podać kierunek i tak dalej, a nasz wewnętrzny leży, zardzewiały. Właśnie intuicja to nasz wewnętrzny GPS jest taki. Dlaczego używamy? Bo nieużywane rzeczy niestety rdzewieją. Tak samo, jeżeli nie używamy jakiejś części siebie, to niestety ona zanika.
To tutaj postawimy kropkę, zagramy teraz i będziemy podsumowywać tę audycję związaną z tematem powrotu do normalności po tym dziwnym roku.
Oj, dziwny.